Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Przeczytamy początek tej historii raz jeszcze. 11 werset. Podobieństwo synu marnotrawnym, chociaż tak jak powiemy, tak naprawdę mamy tutaj dwóch synów, którzy są zagubieni. I zobaczmy, co się dzieje. 11 werset. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za to, że Ty dotykasz sedna naszego jestestwa, samego serca, naszych motywacji, aby ostrzec też, uchronić nas przed takim jakimś samozwiedzeniem, przed religijną zewnętrznością. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś tym, który przyszedł, aby szukać to, co zginęło. I wyznajemy też, że każdy z nas zginął, oddalił się od Ciebie wskutek własnych grzechów. I Panie, prosimy Cię, abyś badał nasze serca, abyśmy nie mieli mentalności ani młodszego, ani starszego brata, ale byśmy ochotnie lgnęli do Ciebie całym sercem. Amen. Podobieństwo tytułuje się zwykle o synu marnotrawnym, ale zwróćcie uwagę, że Jezus tak nie nazywa tego podobieństwa. Właściwie nigdzie ten tytuł nie pojawia się w ustach Jezusa. Pan Jezus zaczyna od słów: pewien człowiek miał dwóch synów. Tak? Czyli zobaczcie, że bohaterami tej historii są dwaj synowie i ojciec. I w zasadzie jest to podobieństwo o dwóch zagubionych synach. I zwykle studiując tą historię skupiamy się na zagubieniu i potem powrocie tego młodszego, bo jest to takie bardziej spektakularne zagubienie, ale nie bez powodu mamy w podobieństwie drugiego syna. Czyli przypowieść mówi o dwóch braciach, gdzie każdy reprezentuje inny rodzaj zagubienia od ojca, od Boga. I obaj synowie reprezentują dwie grupy ludzi. Mamy pierwszą grupę ludzi, to są grzesznicy i celnicy, którzy przyszli słuchać Jezusa. Oni reprezentują młodszego brata, oni nie zachowywali moralnych nakazów religii, nie zachowywali przykazań Pisma Świętego, żyli rozrzutnie, tak jak młodszy brat, porzucali moralność swoich rodzin, to jest ta pierwsza grupa. I druga grupa słuchaczy to faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy reprezentują starszego brata, czy starszy brat ich reprezentuje. Oni trwali w tradycyjnej moralności, wierze ojców, studiowali pismo, przestrzegali zasad pisma, zasad tradycji, byli wierni obrzędom religijnym i stale się modlili. I adresatami tego podobieństwa jest tak naprawdę ta druga grupa ludzi, faryzeusze i uczeni w piśmie. Zobaczcie kontekst, pierwsze wersety 15 rozdziału. Zbliżali się do niego celnicy, grzesznicy, aby go słuchać. I teraz reakcja faryzeuszy, to jest reakcja starszego brata. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przejmuje i jada z nimi. I potem Jezus w odpowiedzi na to mówi trzy podobieństwa: o zgubionej owcy, o zgubionym groszu i o synu marnotrawnym, czy właściwie dwóch zagubionych braciach. Czyli Jezus odpowiada na pogardę uczonych w piśmie wobec celników, wobec Jezusa, który przyjmuje celników i grzeszników, odpowiada w podobieństwach. Czyli uczeni w piśmie, faryzeusze, niczym starszy brat, byli oburzeni na fakt, że Jezus przyjmuje celników i grzeszników. I to właśnie w odpowiedzi na ich zachowanie Jezus przedstawia tę historię, czyli podobieństwo o dwóch synach w znacznej mierze skupia się na duszy tak naprawdę starszego brata, dlatego myślę, że jest ważne dla nas, ludzi w Kościele, i to do nas jest przede wszystkim skierowane podobieństwo, a w mniejszej, jakby w mniejszym stopniu do ludzi, którzy żyją gdzieś poza Kościołem. I apogeum tego podobieństwa jest to, żebyś ty, starszy bracie, mówi do swojego syna, abyś ty, synu, odmienił swoje serce. Tak, jesteś przy mnie wiele lat, temu nie przeczę, ale tak naprawdę sercem jesteś gdzie indziej. I większość kazań skupia się tak naprawdę właśnie na łasce, którą ojciec okazuje młodszemu bratu, młodszemu synowi. Ojciec rzeczywiście przyjmuje skruszonego grzesznika, ojciec się raduje z nawrócenia każdego grzesznika, ojciec nie wypomina nam dawnej przeszłości, ale z całym domem raduje się z powrotu syna do domu. I to są wszystko ważne prawdy, które Jezus komunikuje, ale podobieństwo, jak mówię, jest skierowane głównie do religijnych ludzi, którzy chodzą do kościoła, a są oddaleni od ojca, tak samo jak młodszy brat. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Przypowieść składa się z dwóch aktów. Pierwszy akt to jest historia młodszego brata. Drugi akt to jest historia starszego brata. Akt pierwszy zaczyna się od krótkiej i szokującej prawdy młodszego syna. Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. I teraz słuchacze pewnie byli zdumieni tą prośbą, nie dlatego, że syn prosi o coś ojca, tak? Ale zobaczcie, o co on prosi. I tak naprawdę, kiedy ojciec umierał, to wtedy właśnie synowie, dzieci, otrzymywali część majątności, tak? Część dziedzictwa. I w podobieństwie ten młodszy brat prosi o swoją część majątku teraz, tak? Natychmiast, kiedy ojciec jeszcze żyje, co brzmiało nieomal jak życzenie śmierci wobec ojca, tak? Ojcze, pragnę twojego dorobku, ale nie pragnę ciebie. Biorę, co mi się należy teraz, nie czekam na twoją śmierć. Biorę teraz i odchodzę. I teraz zobaczcie, że jeszcze bardziej zdumiewająca jest odpowiedź ojca. Ojciec nie wygania go, ojciec nie strofuje go, nie odpędza, nie karci. Czytamy, że ojciec podzielił majątek między nich. Tak? Po prostu dzieli majątek. I to oznacza, ten majątek, słowo majątek, to jest greckie bios, które oznacza życie. Co oznacza, że w większości ten majątek stanowiły nie tylko pieniądze, ale po prostu ziemia, płody rolne. Żeby dać synowi swoje dziedzictwo, czy jego dziedzictwo, ojciec po prostu musiał sprzedać znaczną część majątku ziemskiego. Czyli młodszy brat prosi ojca, żeby w rzeczywistości rozdarł swoje życie, zrobił dla niego coś, czego nie planował zrobić, dopóki żył, ale ojciec mówi, dobrze, tak, wie, że to jest dla niego duża rana, tutaj jest jak życzenie syna, życzenie śmierci, wie, że to jest duża rana, ale robi to z powodu miłości do syna. I większość, kiedy słuchacze słyszeli to podobieństwo, większość pewnie nie słyszała, żeby jakiś patriarchalny ojciec zrobił coś podobnego, tak, zwykle kiedy nasza miłość jest odrzucana, tak jak tutaj miłość ojca do syna jest odrzucona, to pragniemy się zemścić, tak, jesteśmy rozgniewani. Ojciec zachowuje w sercu miłość do syna, znosi cierpienie i zamiast, niektórzy powiedzieli, powinien pogonić syna za taką bezczelną prośbę, to mówi, dobrze, dostaniesz to, o co prosisz. Syn dostaje to, o co prosi i co robi? Wyrusza do dalekiego kraju, prowadzi rozwiązłe życie, bez ograniczeń, bez samokontroli. Kiedy traci wszystko, kiedy roztrwonił cały swój majątek, szuka każdej okazji, żeby tylko móc przeżyć z dnia na dzień. I ten styl życia kończy się dosłownie tarzaniem ze świniami. Nawet karmy na świni, dla świń nie jest w stanie zdobyć, nie starcza dla niego. Kiedy jest na tym życiowym dnie, wtedy przychodzi refleksja, nawet słudzy mojego ojca mają lepiej niż ja. Pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał, a wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. W domu ojca nawet najmniejszemu słudze jest lepiej niż mnie, jego synowi, który odszedł od niego. Czyli początkiem nawrócenia jest myśl o tym, jaki jest ojciec. Ojciec jest hojny. Najmniejszy sługa jest w lepszej pozycji w jego królestwie, w jego domu niż ja, który jestem z dala. Czyli refleksja o dobrym ojcu, miłosiernym ojcu. Dwa, refleksja nad własnym stylem życia. Wstanę, pójdę do ojca mego, opowiem. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie, przeciwko niebu i przeciwko tobie. I na tym tak naprawdę polega prawdziwe nawrócenie. Kim jest Bóg? Bóg jest dobry. Kim jestem ja? Swoimi grzechami oddaliłem się od Niego. I taki był plan syna. Tak? Ćwiczył przemowę, pewnie powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie, przeciwko niebu. Ćwiczył, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie, przeciwko niebu. Pasał świnie, ćwiczył przemowę, jak tu rozmawiać z ojcem, kiedy narobiło się tyle zła. I w końcu postanowił wyruszyć do domu. Kiedy był jeszcze daleko, ojciec go zauważa i biegnie mu na spotkanie. I z reguły starsi, szanowani panowie z siwą brodą, patriarchowie Bliskiego Wschodu nie biegali. Dzieci mogły biegać, kobiety czasami mogły biegać, młodzi mężczyźni mogli biegać, ale ojcowie rodzin, tacy dostojni panowie, właściciele ziemscy, no nie mogli tak sobie podwinąć sukni i biec jak chłopcy. A tutaj czytamy, Jezus mówi, że ojciec biegł. Tak? Ojciec biegł w stronę syna, ukazuje emocje wobec syna, bierze go w objęcia i całuje. I syn, wtedy czytamy, syn rozpoczyna swoją wyuczoną przemowę. 21 werset, syn zarzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ale ojciec nie wchodzi tutaj w dyskusję na ten temat, mówi do sług, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Tu też, najlepsza szata w domu zwykle była szatą ojca, czyli ten nakaz oznaczał przywrócenie synowi tego pełnoprawnego statusu rodziny. Czyli oznajmia w ten sposób, nie musisz sobie zasługiwać, żebyś znów został przyjęty do naszej rodziny. Po prostu cię przyjmuję. Moimi sukniami okryję twoją nagość, biedę, twoje łachmany, dam ci pierścień, dam ci sandały. I to jest coś, co ojciec czyni z nami, kiedy się nawracamy, kiedy przychodzimy do niego. I łaska ma do siebie to, że wymyka się naszej logice, takiemu myśleniu w kategoriach ty mi to, więc ja ci to, ty mi to, więc ja ci to samo. Bóg nie mówi, nie tylko mówi do nas, dobrze, możesz wrócić, ale Bóg mówi nie tylko, że proszę bardzo, tu jest twój pokój, ale mówi, dajcie mu szatę, najlepszą szatę, dajcie mu pierścień, dajcie mu sandały, przyprowadźcie tuczne ciele i cieszmy się. I to jest coś, co powinien Kościół czynić, kiedy przychodzi nawrócony grzesznik. Nie powinniśmy przyjmować do Kościoła ludzi z taką postawą, no, miałeś złe życie, my się tobie przyjrzymy. Dobra, wejdź, w porządku, możesz być członkiem Kościoła, ale my będziemy się tobie przyglądali. Raczej powinniśmy zrobić imprezę, może powinniśmy, nie wiem, mieć pierścienie dla każdego członka Kościoła, tucznego cielaka. Bóg jest naprawdę hojny w dawaniu łaski i przebaczenia. Daje nam więcej niż przebaczenie, daje nam naprawdę wyjątkową godność. Nie tylko mówi, chodź, ale mówi, słuchaj, mam dla ciebie coś specjalnego. I to jest też ważna lekcja dla nas, ważna lekcja dla dzieci. Czasami dzieci mówią, dorośli też są tacy, skoro on wypił mi sok, to ja wypiję jego sok. Skoro on mnie nazwał tak, to ja nazwę jego podobnie. Skoro on mi zajął łazienkę, to ja mu zajmę łazienkę. Zobaczcie, Bóg taki nie jest. Tak, to jest takie myślenie naturalne dla nas. Czasami jako dorośli mówimy to samo. Skoro on się angażuje, to dlaczego ja mam się angażować? Skoro ona mnie nie zaprasza, to dlaczego ja mam ją zapraszać? Skoro on się do mnie nie odzywa, to dlaczego ja mam się do niego odzywać? Zobaczcie, gdyby ojciec tak zrobił, to syn już dawno by wrócił do świń. Ojciec mógł powiedzieć, skoro ty chciałeś mój majątek, to proszę bardzo, to idź sobie, nie przyjmuję cię z powrotem. Nie, raczej ojciec wybiega nawet na jego spotkanie. Nie tylko go przyjmuje, ale zwróćcie uwagę, jak go przyjmuje. Nie daje mu tego, na co zasłużył, ale daje mu to, o czym syn nawet nie pomyślał, o czym nawet nie mógł zamarzyć. I zachowanie ojca jest tutaj ilustracją Ewangelii, słów ewangelicznych, słów Chrystusa, który mówi, że w niebie jest większa radość z jednego nawróconego grzesznika niż 99, którzy nawrócenia nie potrzebują. Zbawienie w Biblii jest przyrównane do uczty. Tutaj mamy ucztę, imprezę. Ojciec przyjmuje syna, robi imprezę, no, tuczne ciele. Zbawienie w Biblii jest przyrównane do uczty, nie do Facebooka, jakiegoś forum pisania w internecie, nie do sali akademickiej, do uczty. Dlaczego? Dlatego, że uczta zawiera w sobie stół, zawiera w sobie obfitość jedzenia i picia, zawiera w sobie obecność gospodarza, zawiera w sobie obecność innych gości, zawiera w sobie radość. Jest sytością, doświadczaniem zbawienia pod każdym względem. Większość posiłków nie zawierała mięsa w tamtych czasach, ponieważ to był bardzo kosztowny rarytas. Ono było zarezerwowane na specjalne uczty i specjalne przyjęcia. Nie istniało też droższe mięso niż utuczone ciele. I takie uczty naprawdę wydawano bardzo rzadko i kiedy już robiono takie uczty, to zapraszano całą wioskę zwykle. I to jest też kolejna niesamowita lekcja dla nas na temat tego, jaki jest Bóg. Bóg wybiega naprzeciw grzesznika, daje nam to, co najlepsze, przyjmuje nas i bez żadnego wypominania przeszłości. Jeżeli żyjemy jako nawróceni ludzie myślami o grzesznej przeszłości naszej, naszych bliźnich, to jest to działanie diabła. Diabeł jest nazywany w Apokalipsie oskarżycielem braci. Bóg nie wypomina nam, wierzącym ludziom, grzesznej przeszłości. Takie rzeczy robi szatan. Dawno temu robiłeś złe rzeczy, byłeś największym egoistą na świecie. Czuj się nadal winny, czuj się nadal grzeszny, nadal niewiele warty. Tym bardziej, że inni ci to jeszcze wypominają, to tym bardziej czuj się niewiele warty. Byłeś największym egoistą i czasami my myślimy tak, jeśli nie o sobie, to o innych. Bóg przyodziewa nas raczej w szaty sprawiedliwości Chrystusa i mówi: stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Mam dla ciebie nie tylko deklarację, przebaczam, mam dla ciebie jeszcze stół z czymś najlepszym. Zobaczcie, to jest też coś, co Bóg czyni względem nas na każdym nabożeństwie. Nie tylko mówi: twoje grzechy są odpuszczone, jak wierzysz, tak i ci stanie. Twoje grzechy są odpuszczone w imię Chrystusa. To jest, mamy absolucję, zapewnienie o przebaczeniu, ale mówi: poczekaj jeszcze, nie wychodź. Mam dla ciebie coś najlepszego. Mam dla ciebie zastawiony stół, przy którym ofiaruję ci mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Jego ciało i krew. Byłeś umarły, a ożyłeś. Byłeś zagubiony, odnalazłeś się. Bierz, jedz, bierz, pij. I ojciec w podobieństwie nie mówi właśnie w ten sposób: no dobra, skoro już wróciłeś, to wchodź. Tam posuniemy, trochę przesuniemy łóżko, kredens i znajdzie się jakieś miejsce dla ciebie. Nie, zobaczcie, że jego przebaczenie niesie w sobie radość. Czyli nasza postawa powinna być taka: ktoś przychodzi do nas, wyznając nasze grzechy, jego grzechy, nasze przebaczenie powinno być takie, jak tutaj przebaczenie Ojca. Chętnie ci przebaczę, bo chętnie przebaczył mi Ojciec. Bóg nie mówi, czy tutaj Ojciec w tym podobieństwie nie mówi: mus to mus. Głupio by wyglądało, gdybym wykopał syna z domu znowu. Nie, raczej wychodzi naprzeciw, organizuje imprezę. Czy tak oznajmiasz przebaczenie innym? Tak, przychodzi do ciebie skruszony grzesznik, nie znasz jego serca, słyszysz wyznanie jego ust. On, Bóg wie, czy to jest szczere wyznanie, ale ty słyszysz wyznanie jego ust, czasami łzy, i mówisz: no dobra, w porządku, nie przejmuj się. Ale słuchajcie, ten ktoś słyszy coś takiego: on mi naprawdę nie przebaczył. Widzę to i słyszę to. Mimo słów, które słyszę: okej, nie ma sprawy, to tak naprawdę widzę, że przy najbliższej okazji, przy najbliższym moim upadku, ten ktoś mi to wypomni. Teraz słuchajcie, kiedy niesiemy przebaczenie innym, nie tak powinniśmy to robić. Ze wszechmiar powinniśmy, tak jak dobry ojciec, wychodzić naprzeciw, zapewniać o przebaczeniu i robić to z radością. Nie na zasadzie: no dobra, wejdź, jakieś miejsce się może znajdzie, skoro chcesz. I podobieństwo nie kończy się na powrocie młodszego syna. Zachowanie ojca bardzo obraziło starszego, pewnie też lokalną społeczność. Przychodzi starszy syn, jest na polu, wołają go słudzy. Sobie wyobrażam, kiedy to czytam, to zawsze sobie wyobrażam takiego cwaniaczka, który wołają go kumple: ej, chodź, zobacz, co się dzieje. Ten idzie: co tu jest grane? Co tu jest grane? Ojciec, co ty robisz? Przychodzi ten, nie wiem, jak powiedzieć, syn, który roztrwonił wszystko, on nawet nie mówi brat, jak on do niego się zwraca. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątek, nie mówi do niego: mój brat, mój braciszek, nawet po imieniu do niego nie mówi: ten syn twój roztrwonił wszystko, a ty go przyjmujesz tak po prostu, żadnego rozliczenia, żadnego okresu próby, żadnego zwrotu dziedzictwa. No to teraz mówi, no to teraz kolej na mnie w tej historii. No więc ja, mówi starszy brat, jestem na ciebie wściekły i na pewno udziału w tej imprezie nie wezmę. I to znowu tak jak dorośli albo tak jak dzieci. A skoro on tam będzie, to ja tam nie będę. Skoro ona tam będzie, to ja tam nie będę. Taki, to jest postawa starszego syna. Mówi: to jest pewnie najlepsza impreza, jaką wydałeś, ale ja tam nie pójdę. Dlaczego? Bo tam jest ten mój młodszy brat, który był naprawdę złym człowiekiem, a ty go przyjmujesz od tak po prostu. Mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. A jemu dajesz sztuczne ciele. Ja zacharowywałem się, zapracowywałem, żeby tylko zyskać twoją przychylność i akceptację. Czyli zobaczcie, co on robi cały czas. On cały czas odwołuje się do swoich zasług, mówi: cały czas byłem ci posłuszny, a nigdy nie miałem takiej imprezy, jaką ma ten syn twój. Tak, powołuje się na swoją moralność, ale tak naprawdę robi zarzuty ojcu. I teraz jaka jest reakcja ojca? Znowu, ojciec mógł powiedzieć: chłopie, weź spokój, co ty wyprawiasz w ogóle? Nie, raczej znowu zaczyna od słów łaski. Mógłby naprawdę syna starszego, tak jak młodszego, skarcić tutaj za brak szacunku, za brak miłości do brata, za brak radości. Nie robi tego, daje do zrozumienia, że owszem, obrażasz mnie, ranisz mnie, czyniąc takie zarzuty, ale chcę naprawdę, żebyś się cieszył, żebyś razem ze mną wszedł na tą ucztę i radował się z powodu powrotu brata, który zaginął, a odnalazł się. Czyli ojciec mówi do syna, porzuć dumę i po prostu wejdź. To nie jest czas robienia wymówek, robienia zarzutów, to jest czas radowania się. Jak kończy się uczta? Jak to się kończy? Czy bracia się pogodzili? Czy starszy brat złagodniał, pojednał się z ojcem? Pojawiają się takie pytania na koniec tej historii, tylko że odpowiedzi na to nie mamy. Historia się kończy, Jezus nie mówi, co się stało dalej. Dlaczego nie mówi? Dlatego, że chce, żeby faryzeusze odpowiedzieli sobie na pytanie, co jest nie tak z nami? Czy czasami w nas nie ma tej postawy starszego brata? Czyli Jezus apeluje do nich, żeby odpowiedzieli sobie na przesłanie tego podobieństwa. Jakie to przesłanie? No właśnie to. Co to znaczy być prawdziwie zagubionym i co to znaczy być prawdziwie ocalonym? I tutaj Jezus mówi o dwóch drogach. Tak? Jest droga starszego brata. Starszy brat mówi tak. Nie zrobię tego, co może chcę zrobić, ale zrobię to, co nakazuje mi tradycja, co nakazują mi jakieś społeczne normy, co nakazuje mi zwyczaj rodzinny. I zrobię to dlaczego? No bo zawsze to robiłem. Tak? To nakazuje mi tradycja rodzinna, której nie chcę łamać. Jestem w porządku człowiekiem religijnym, który przestrzega zasad religii. Jestem w porządku, a ty, ojcze, tego nie doceniasz, mówi starszy brat. To jest jedna postawa. Druga postawa zaś mówi, tylko ja, to jest postawa młodszego brata, tylko ja mogę decydować o tym, co jest dla mnie dobre, a co złe. Nie muszę ciebie słuchać, ojcze, nie muszę nikogo słuchać, nie muszę kogokolwiek słuchać. Będę żył tak, jak mi się podoba, bo tylko w ten sposób odnajdę prawdziwe szczęście i odkryję swoją prawdziwą tożsamość. I słuchajcie, żyjemy w czasach, kiedy ludzie są podzieleni pomiędzy te dwie grupy ludzi, te dwie postawy, tak? To są takie dwa typowe dzisiaj, bym powiedział, postawy w świecie. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj jakąkolwiek inną ścieżkę, tak? Jeżeli skrytykujesz jedną drogę, to ludzie myślą, a, to ty jesteś tym drugim. Tak? Skrytykuj na przykład myślenie w kategoriach ja i moje szczęście. Powiedz, że to jest w ogóle jakieś dziwactwo, to jest w ogóle pogańskie myślenie. I powiedz, tu nie chodzi o odkrywanie siebie, nie chodzi o myślenie w kategoriach ja i moje szczęście. Jeżeli to skrytykujesz, jaka będzie reakcja? No będzie taka, że wszyscy pomyślą, jesteś sztywnym konformistą, jesteś spętany łańcuchami religii i chcesz innych spętać łańcuchami religii. Tak? To jest typowe. Skrytykuj natomiast konformizm, skrytykuj tradycjonalizm, a wszyscy pomyślą, a, ty lekko duchu, anarchisto, ty nawołujesz do postawy rób ta, co chce ta. I tak, zobaczcie, obie strony twierdzą, nasza droga jest tą, która wprowadzi świat na właściwe tory. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Kto nie skacze, jest tym złym. I zwykle mamy predyspozycje, żeby właśnie do którejś z grup, tych dwóch grup należeć. Jednych pociąga taki moralny konformizm, tradycyjne wartości, innych pociąga poszukiwanie samoświadomości i czasami w naszym życiu raz próbujemy jednej drogi, raz próbujemy drugiej drogi, czasami gdzieś następuje miks tych dwóch postaw, bo rzadko kiedy ona występuje, one występują w takim czystym wydaniu. Niektórzy oficjalnie są starszymi braćmi na zewnątrz, tak, konserwatyzm moralny, tradycjonalizm, wartości rodzinne, ale po kryjomu prowadzą życie młodszego brata. Z drugiej strony mamy tutaj odwrotność, są wolnomyśliciele, ludzie, którzy mówią love and peace, którzy mówią precz z religią, ale traktują religijnych ludzi, religijnych konserwatystów z wyższością godną samych faryzeuszy. Czyli mamy różne warianty, które gdzieś tam się jakoś w niektórych postawach nakładają, ale trudno nam sobie wyobrazić, że jest jakaś inna droga. I w podobieństwie Jezus przedstawia zupełnie inną drogę, zupełnie inną definicję grzechu w ogóle. Tak? Wielu ludzi myśli, że grzech polega na lekceważeniu Bożych przykazań. Jezus mówi, nie, grzech sięga o wiele głębiej. Można unikać Jezusa jako Zbawiciela poprzez staranne wykonywanie chrześcijańskich obowiązków. Wykonujemy chrześcijańskie obowiązki i sądzimy, nabywamy prawa, żeby teraz Bóg nas zaakceptował, żeby Bóg wysłuchał naszych modlitw, był zadowolony z nas, a po śmierci dał nam bilet do nieba. Nie potrzebujemy Zbawiciela, który nam przebacza grzechy, bo sami jesteśmy Zbawicielami. Nie jest z nami aż tak źle. Może potrzebowaliśmy Jezusa jako Zbawiciela 10-20 lat temu, kiedy się do Niego nawróciliśmy, ale od tego czasu to już pracujemy sami. Jezus przebaczył nam stare grzechy, ale od czasu naszego nawrócenia już sami pracujemy na Bożą przychylność. Jesteśmy moralni, oczekujemy uczty, tak, na naszą cześć. Jezus może jest jakąś inspiracją dla nas, jest może przykładem, pomocą, ale nie jest Zbawicielem. Sam radzę sobie całkiem dobrze, zasługuję na ucztę. Dlaczego mój ojciec tego nie widzi? To jest postawa starszego brata. Ale zobaczcie, Jezus tak naprawdę daje tutaj do zrozumienia, tym starszym ludziom z postawą starszego brata do zrozumienia taką prawdę, że ludzie, którzy twierdzą, wcale nie jestem taki dobry, jakim mnie widzisz, wcale nie jestem takim moralnym, jakim mnie widzisz, wcale nie jestem taki otwarty, ludzie z taką postawą szybciej zbliżają się do Boga, ponieważ pierwszym krokiem doświadczania Bożej łaski jest zrozumienie tego, że w ogóle jej potrzebujemy. I to potrzebujemy jej dzisiaj. Nie kiedyś. Gazety kiedyś napisały, co jest nie tak z tym światem. I ponoć Chesterton odpisał krótki list. W odpowiedzi napisał, drodzy, to ja. Z poważaniem, Gilbert Chesterton. Co jest nie tak z tym światem? Drodzy, to ja. To ty, to ty, to ty. Każdy z nas powinien powiedzieć, no ja. Maleo śpiewa. Pytasz, dlaczego ten świat jest zły? Bo ja jestem zły i ty jesteś zły. I to jest nastawienie osoby, która dobrze pojęła przesłanie Jezusa. Choć mówiliśmy o podobieństwach obu braci, o tym, że ojciec wyciąga cierpliwie rękę do obu w geście miłości, to jednak zobaczcie, mówi do starszego, przyjdź, do młodszego, przyjdź. To tak naprawdę ta historia nie kończy się dla obu braci tak samo. Jezus opowiedział tę historię w taki sposób, że młodszy brat zostaje ocalony, a starszy brat nie. Przynajmniej nic nie wiemy o tym, że wszedł na tą ucztę. I teraz ucieczka młodszego brata nam się wydaje taka spektakularna, oczywista. To jest oczywiste, że opuścił ojca fizycznie, roztrwonił majątek. Oczywiste jest, że potrzebuje nawrócenia. Natomiast w przypadku starszego brata to nawrócenie już tak myślimy, ale z czego on ma się nawracać, skoro cały czas jest w domu ojca. A jednak Jezus mówi, starszy brat, mimo że cały czas był w domu ojca, był od niego sercem bardziej oddalony niż młodszy. Młodszy przynajmniej sobie zdawał sprawę, że tak, oddaliłem się od ojca. Przyszła ta refleksja. Nawet słudzy mają lepiej niż ja. Starszemu zaślepienie zasłaniało jego prawdziwy duchowy stan. Młodszy przynajmniej wiedział, gdzie jest. Tarzam się w błocie, jestem daleko od ojca. Starszy mówił, ze mną jest wszystko okej, przecież ja nie uciekłem. Jestem tak porządnym chrześcijaninem, wyznaję tradycyjne wartości, staję w obronie rodziny, biorę udział w jakichś manifestacjach antyhomoseksualnych i tak dalej. Co jest nie tak ze mną? Ja nigdy uczty nie miałem, ojcze. I ponieważ starszy brat nie dostrzega swojego stanu, to bycie starszym bratem jest o wiele bardziej niebezpiecznym stanem niż bycie młodszym. Powiedzcie komuś, kto ma tą postawę starszego brata, religijnym konserwatystom, którzy trwają w tradycyjnych wartościach, słuchaj, coś jest nie tak w twojej relacji z Bogiem. Ty myślisz, że tobie się coś należy. Ty myślisz, że jesteś lepszy niż ci młodsi bracia, bo oni się tarzają w błocie, a ty nie. I słuchajcie, odpowiedź zwykle jest, co? Jak śmiesz tak twierdzić? Jak śmiesz tak mówić do mnie? Jestem w kościele od wielu lat, a ten co tutaj? Bierze narkotyki, tarza się, szlaja. Co to za ludzie? Jezus mówi, dobrze, jesteś w kościele wiele lat. Ale tak naprawdę ostatecznie, jeśli chodzi o twoje zbawienie i więź z ojcem, to nie jest ostateczny kryterium. To ostatecznie nawet w tej sytuacji nie ma znaczenia. Co jest nie tak ze mną? Modlę się chodzę do kościoła, modlę się. Moje życie na pewno podoba się Bogu. Mam poprawną teologię. Jezus odpowiada, to jest powód, dla którego mam cię pochwalić. Jeżeli tak sądzisz, że to jest powodem, dla którego mam cię pochwalić, no to zupełnie nie rozumiesz, na czym polega chrześcijaństwo, na czym polega więź z Ojcem. Nie rozumiesz, czym jest łaska, czym jest uniżenie, czym jest nawrócenie, czym jest wstępowanie w ślady Chrystusa. I teraz słuchajcie, myślę, że no dzisiaj możemy to mówić, tak? Na ewangelizacjach słyszymy, że na przykład takie stwierdzenie, że chodzenie do kościoła nie czyni cię w większym stopniu chrześcijaninem, niż mieszkanie w garażu czyni cię samochodem. Tak? Możesz mieszkać całe życie w garażu, to nie sprawi, że staniesz się samochodem. Możesz całe życie chodzić do kościoła, to nie oznacza, że zaskarbisz sobie Bożą przychylność. Ale wtedy czasami musimy to powtarzać co jakiś czas, żebyśmy też nie trwali w takiej mentalności starszego brata, ale tutaj nauczanie Jezusa to naprawdę było coś rewolucyjnego. I powinniśmy te słowa też sobie dzisiaj wziąć do serca, żebyśmy upewnili się, że nie jesteśmy takim miksem starszego, młodszego brata, starszego gdzieś tam zewnętrznie, młodszego, kiedy ktoś tam nie patrzy, na ile z nas jest gdzieś, są gdzieś te dwie postawy. Żeby to bycie przy Ojcu nie było jedynie zewnętrzne, fizyczne, a nasze serce, nasze pragnienia zupełnie byłyby gdzie indziej. Także upewnijmy się, że nie jesteśmy typem starszego brata, na przykład w niedzielny poranek, zaś w pozostałe dni żyjemy jak młodszy brat. Prześwietlajmy nasze serca tutaj, tym światłem Bożego Słowa, żebyśmy uśmiercali w nas te dwie postawy, takiej niezależności indywidualizmu i chlubienia się, jestem lepszy niż ci religijni obłudnicy, i z drugiej strony takiej religijnej zewnętrzności, która Bóg mówi, jestem lepszy niż ci niereligijni obłudnicy, hipokryci. Strzeżmy się takiej religijnej powierzchowności bez odmienionego serca. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty prześwietlasz nasze serce, dotykasz naszych motywacji, naszych pragnień, że Tobie, Panie, nie zależy jedynie na zewnętrznościach, ale chcesz, abyśmy poprzez chociażby nasze gesty, nasze słowa, nasze czyny wyrażali naprawdę pragnienie naszych serc, naszych dusz, naszej woli. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że jesteś hojny i obfity w łaskę, że dajesz nam nawet więcej, niż jesteśmy w stanie zapragnąć, zamarzyć, że nawet kiedy odpowiadasz nie albo czekajcie, że masz dla nas przygotowane daleko więcej niż to, co prosimy. Dziękujemy Tobie, Panie, za Ojca w tym podobieństwie, który ilustruje nam Twoje serce, Boże, że Ty, Panie, radujesz się z grzesznika, który przychodzi do Ciebie na kolanach, który przychodzi do Ciebie z wyznaniem, szczerym wyznaniem grzechu. I Panie, chroń nas od tych dwóch postaw, starszego i młodszego brata, abyśmy nie trwali w jakimś samooszukaństwie, pogardzając innymi, którzy są inni. Pomóż nam też cieszyć się z cieszącymi. Pomóż nam wnosić właśnie radość bez takiej postawy roszczeniowej, że mi też się należy. Prosimy Cię, Ojcze, chroń nasze serca, abyśmy też byli odzwierciedleniem Twojej łaski w naszym życiu. Amen.